Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim państwa gościem jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznę nietypowo. Pan dzisiaj Halloween będzie świętował? Jakieś dynie wycięte, czy raczej dzień zaduszny?
Moje dzieci mnie uprzedziły, że będą świętowały Halloween. Czuję już drobny niepokój. Oczywiście mówię trochę żartem, trochę serio. Ja będę zajmował się tym, co zwykle, czyli przygotowaniem dzisiaj grobów bliskich. Zamierzam zaraz po audycji to zrobić, po to, żeby jutro z mamą odwiedzić tatę.
Nie będzie łatwo dojechać na cmentarz centralny, to od razu uprzedzam, najlepiej komunikacją miejską.
To prawda i taki mam też plan, dlatego że ze każdego roku mamy ten problem i szukanie miejsca parkingowego jest naprawdę dużym wyczynem, w związku z tym pewnie pojedziemy tramwajem.
A co tam w Brukseli? Jakie tematy na tapecie?
No, w Brukseli przed nami bardzo ważny i trudny czas. W ogóle czasy są trudne, tego trzeba zacząć. Toczy się wojna, jesteśmy w czasie popandemicznym, bezpieczeństwo, migracje. Te wszystkie tematy kompletnie zmieniły oblicze Parlamentu Europejskiego. Mówiłem już o tym kiedyś, że Parlament Europejski w roku 2019, kiedy zaczynałem pracę, i teraz w 2024, to kompletnie dwie różne instytucje. Dzisiaj się mówi o bezpieczeństwie, mówi się o zbrojeniach, mówi się o wojnie. Przed nami wysłuchania kandydatów na komisarzy. Ten czas jest bardzo ważny, dlatego że Parlament Europejski musi jakby zatwierdzić kandydatów na komisarzy. I ta praca się już rozpoczęła.
Bo to są pierwsze miesiące, to się wszystko układa, że tak powiem.
To prawda. I musimy też przekonać kandydatów na komisarzy do tego, co jest dla nas ważne. Ja w tym tygodniu miałem spotkanie takie face to face z kandydatem na komisarza zdrowia. To jest polityk węgierski, z którym rozmawialiśmy na bardzo ważne tematy dotyczące tego, jak Europa się powinna zachować w najbliższych latach co do bezpieczeństwa lekowego. To jest to, o co ja walczę w Parlamencie Europejskim już od wielu lat i będę konsekwentny i zdeterminowany w tej sprawie, a mianowicie o wspólne zakupy leków, tych najdroższych technologii medycznych. Myślę tutaj w tym o lekach onkologicznych przede wszystkim, ale też na choroby rzadkie. Że nie może być tak, że w Europie pacjenci mają różny dostęp do tych leków. W jednej części mają, w drugiej nie mają. Uważam, że jeżeli jesteśmy wspólnotą, musimy o takie rzeczy walczyć. I jeśli te negocjacje w tych najdroższych lekach, o których często pacjenci zbierają pieniądze na różnych zbiórkach publicznych, negocjacje toczyłaby w Europie w imieniu 500 tysięcy ludzi, to będą
500 milionów,
przepraszam, to będą to kompletnie inne negocjacje niż toczący te negocjacje każdy minister z poszczególnego kraju. Wiem, bo mam takie doświadczenie, negocjowaliśmy z koncernami globalnymi, wiem, jakie to jest trudne zadanie, jedno z najtrudniejszych dla ministra zdrowia. W związku z tym uważam, że negocjacje dla 500 milionów ludzi najnowszych technologii medycznych jest niezwykle ważne i o tym mówiłem do kandydata na komisarza i dość twardo staram się go przekonać, że to jest jakby jeden z elementów uwarunkowania poparcia. No i rzecz kolejna to...
A że się da, to jeszcze zanim rzecz kolejna, że się da, to pokazała chyba pandemia, że można było kupić te szczepionki w innych cenach niż one były
oczywiście
na początku proponowane przez
paradoksalnie
koncerny farmaceutyczne.
Paradoksalnie pandemia w ogóle z jednej strony tragedia dla Europy i świata, a z drugiej strony ona pokazała ta pandemia, że jak się nie walczy razem z globalnym wyzwaniem, to tak naprawdę efekty są marne. I się okazało, że Europa potrafi kupić szczepionki. W związku z tym, jeżeli potrafi kupić szczepionki, powinna potrafić kupić najdroższe technologie. Oczywiście dla chętnych. To nie jest tak, żeby zmusić wszystkie państwa europejskie do tego, ale dla chętnych ta cena powinna być negocjowana w imieniu całej Komisji Europejskiej. Będę o to bardzo zabiegał. I rzecz druga, dla mnie niezwykle ważna, to stworzenie takich europejskich zapasów leków, tych krytycznie potrzebnych, żeby nie zdarzyły się już w Europie, a zdarzają się takie sytuacje, gdzie pacjenci onkologiczni mają przerwane leczenie, bo brakuje na przykład leków. To są sytuacje niedopuszczalne. Uważam, że Europa musi zrobić takie zapasy leków i już mamy krok w tej sprawie zrobiony. Dlatego, że Komisja Europejska przygotowała listę leków krytycznych. To było pod naszą, pod moją presją, pod naszą presją polskiej delegacji, żeby taka lista tych krytycznie potrzebnych leków powstała i ona jest. I teraz będziemy pracowali nad stworzeniem mechanizmów takich, żeby tych leków nigdy dla pacjentów w Europie nie zabrakło.
A przerwanie tego leczenia często oznaczało wyrok?
Może nie wyrok, nie chodzi tutaj o konkretną sytuację, ale wie pan, ja będąc ministrem zdrowia też miałem do czynienia z sytuacją, kiedy w pewnym momencie zabrakło czterech leków onkologicznych i zaalarmowałem całą Europę, okazało się, że zabrakło w kilkunastu krajach europejskich i co kilka tygodni, miesięcy słyszymy, że w tym czy w tamtym kraju brakuje takiego czy innego leku. Zresztą w Polsce też mamy takie sytuacje, kiedy pewnych leków brakuje. I oczywiście nie chodzi o to, żeby trzymać zapasy wszystkich leków w ilości wystarczającej dla całej Europy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zbudować mechanizm taki, że jeśli producent bardzo ważnego dla pacjenta leków wchodzi na rynek europejski, to żeby gwarantował to, że tego leku nie zabraknie i że będzie miał zapasy tego leku w sytuacjach krytycznych. I to są dla mnie dwie kluczowe sprawy, o których rozmawiałem z komisarzem, z kandydatem na komisarza do spraw zdrowia i mam wrażenie, że dość dobrze się zrozumieliśmy w tej sprawie.
Też się zdarzają takie sytuacje, że lekarz zapisując jakieś leki, chociażby działające na głowę, czy dzieciaków, czy dorosłych, mówi, jeżeli będziemy z nich schodzić, to powoli najpierw zmniejszając dawki, a później okazuje się, że z dnia na dzień brakuje tego leku, nie można go kupić w żadnej aptece. To tak nie powinno się przerywać.
Oczywiście, leczenia. Że tak nie powinno być i stąd ta moja inicjatywa, nasza inicjatywa, to o co walczy w Parlamencie Europejskim. Zresztą mówiłem o tym w 19 roku, kiedy już startowałem pierwszy raz do parlamentu, że właśnie po to do tego parlamentu idę, bo wspólnota musi być wspólnotą i musimy podejmować działania dotyczące bezpieczeństwa, nie tylko militarnego, ale także zdrowotnego, a to jest podstawowy element bezpieczeństwa zdrowotnego Europejczyków, żeby leków po pierwsze nie brakowało nigdzie w Europie, a jeśli ich brakuje, to żeby były zapasy, z których można pacjenta bezpiecznie zabezpieczyć. I rzecz druga, najnowsze technologie. No, medycyna postępuje w tempie geometrycznym, rozwój nauki medycznej. I jeżeli wymyślane są leki, które są niezbędnie konieczne dla pacjenta i one są bardzo, bardzo drogie, to kompletnie inaczej będą wyglądały negocjacje w imieniu Unii Europejskiej, a kompletnie inaczej one wyglądają w przypadku negocjacji poszczególnych ministrów.
A jeszcze konkretnie, kompletnie inaczej wyglądają, jeśli jeden pacjent chce kupić lek, co widzimy na przykładzie chociażby Adasia Orlika i dystrofii Duchenna, i takich chłopców mamy w Polsce kilkuset, którzy zbierają
300 chłopców.
Zbierają 15 milionów złotych na lek, to się w głowie nie mieści.
O tym właśnie rozmawiam. O tym się toczy ta rozmowa. Ja nie chciałbym sprowadzać tej rozmowy do konkretnego leku, bo po pierwsze mi nie wypada, po drugie nie powinienem tego robić, ale jeśli mamy lek, który kosztuje 15 milionów złotych i wiemy, że ten lek działa, to musimy jako Unia Europejska podjąć działania, żeby po pierwsze ten lek był dostępny, czyli jego cena spadała, i po drugie, żeby dostępność dla tego leku była równa we wszystkich częściach Europy. Jak jesteśmy wspólnotą, to dysproporcje, oczywiście one zawsze będą, ale musimy z nimi walczyć. Ja byłem szefem Komisji do Spraw Walki z Rakiem w poprzedniej kadencji. Stworzyliśmy taki specjalny raport, gdzie udowodniliśmy, że dysproporcje w dostępie do leczenia onkologicznego są bardzo, bardzo duże między różnymi częściami Europy. I ja się na to nie zgadzam, że pacjentka, nie wiem, na przykład z rakiem piersi we wschodniej części Europy ma inne szanse niż pacjentka z takim samym rakiem w drugiej części Europy. Nie ma na to zgody i będziemy o to walczyć i po to tam jesteśmy.
Przed nami dwa długie weekendy w Polsce. Ja już czytałem, że dzisiaj to mamy Halloween, jutro wszystkich wciętych, a pojutrze zapuszki. Myśli pan, że alkohol to jest coraz większy problem Polaków i trzeba nad tym też się pochylić?
Tak, no pewnie tak, aczkolwiek dla mnie ten dzień 1 listopada jest zawsze dniem bardzo, bardzo trudnym. I ja oczywiście rozumiem pana pytanie i pewną formę żartu, którą pan zastosował. Akceptuję Halloween, daję cukierki dzieciom, niech się bawią, niech się przebierają, wszystko jest okej. Okay. Ale dla mnie 1 listopada to jest zawsze taki trudny dzień, do którego podchodzę bardzo, bardzo poważnie i jest on dla mnie strasznie ważny i na pewno będę na cmentarzu.
Tak, ale mówię o tym, że te dwa weekendy to jest znowu okazja do tego, żeby wychylić.
Ale pewnie policji będzie bardzo dużo, więc wszystkich namawiam na to, żeby po pierwsze nie czynić tego, o czym pan redaktor mówi, a po drugie poruszać się komunikacją publiczną, tak będzie bezpieczniej dla nas wszystkich i szybciej i sprawniej. Dla naszych też rodziców, babci, dziadków też to będzie bezpieczniejsze i sprawniejsze.
Przygląda się pan z Brukseli temu, co się dzieje w polskiej polityce, czy nie ma na to czasu?
Oczywiście, no nie, no 24 na dobę. Ja kocham politykę, w związku z tym i uczestniczę w niej i przyglądam się jej i jestem nieaktywny. 24 godziny na dobę. Usypiam z informacjami politycznymi, budzę się też z polityką.
Ma pan swoje typy, kto będzie startował w wyborach prezydenckich?
Oczywiście, że mam i myślę, że to będzie bardzo interesujący czas polityczny dla Polski, też bardzo ważny czas, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, w której prezydent de facto blokuje każde działanie rządu, czego być nie powinno. Prezydent oczywiście ma prawo do swoich autonomicznych decyzji, ale nie może z założenia, czy z partyjnego nakazu, czy z partyjnego przemyślenia blokować wszystkiego, jak leci. W związku z tym te wybory będą bardzo ważne dla nas wszystkich, bo czas na zmiany w Polsce po tych 8 pisowskich latach i ja bardzo czekam na tą zmianę.
Myśli pan, że jest szansa, że tak powiem, ten fotel prezydencki odebrać Prawu i Sprawiedliwości?
Bardzo w to wierzę, że tak będzie, dlatego że myślę, że szczególnie teraz, bo mamy dwa takie czasokresy. To był 15 października, kiedy opozycja ówczesna, czyli koalicja PSL, Lewica, wygraliśmy wybory wspólnie.
I ale potem jednego czasie... kandydata teraz nie będzie.
Pewnie nie będzie. Zobaczymy jeszcze, ale pewnie nie będzie. Ale chciałem powiedzieć, że po tym roku, kiedy patrzymy już na rządy PiS-u z dystansu, kiedy wiemy, co się działo w różnych instytucjach państwowych, co robili ludzie, którzy dzisiaj są przywożeni do Polski samolotami i są w drodze do Katowic, myślę tutaj o panu Szopie i jemu podobnych, i roli Morawieckiego w tym wszystkim, i pani premier Szydło, która likwidowała siedziby czy lokalizację ABW, wpływach rosyjskich, roli Macierewicza, o tym wszystkim wiemy już coraz więcej. W związku z tym wydaje mi się, że te wszystkie informacje pozwalają mieć nadzieję, że taki czas smuty pisowskiej w Polsce minął na zawsze.
To przejdźmy do tego naszego zachodniopomorskiego wątku. No mamy zupełnie świeży temat, świeża sprawa zatrzymania, zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, prania pieniędzy. To już usłyszał były wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz W., także prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Fidei Defensor. To informacja z wczoraj od Prokuratury Krajowej. No tam, jak słyszymy, Fidei Defensor, to jeszcze nam jedno nazwisko w głowie się pojawia, posła Dariusza Mateckiego.
Pan, ja o pośle Mateckim nie chcę rozmawiać, bo uważam, że to jest postać wstydliwa dla naszego regionu w polskim parlamencie i ja odczuwam skrępowanie to tym, że on dzisiaj nas reprezentuje. Zaś to, co robili ci wszyscy panowie, czy panie i panowie, bo tam jeszcze chyba pani dyrektor biura jakiegoś poselskiego też ma jakieś kłopoty, przebierali się w pseudopatriotyczne ciuszki, żeby pod tą przykrywką po prostu grabić mienie publiczne.
16,5 miliona złotych z funduszy.
To są sumy niebywałe, żeby trafiały do jakichś tutaj, rozumiem, półprywatnych, nie wiem, jakichś instytucji, które zostały, sieci instytucji, które stworzyli pisowscy działacze. Pod płaszczykiem patriotyzmu po prostu te pieniądze były wydawane w sposób niewłaściwy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak często, i patrzę teraz na Szopę na przykład, tego, który przyleciał do Polski z Dominikany, jak często oni używali tego patriotycznego, bogojczyźnianego sosu do tego, żeby po prostu kraść. I to są rzeczy niebywałe. Ale ludzie to widzą i chyba już wszyscy to rozumiemy, że ten czas musi się w Polsce skończyć.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia też ładnie brzmi.
Tak. To znowu pan poseł, tak?
Tak, bo tutaj są te stowarzyszenia i one właśnie mają takie ładne nazwy.
Prześwietlimy, w sensie wymiar sprawiedliwości by prześwietli. Jestem o tym absolutnie przekonany. Każdą złotówkę, która przeszła przez ręce instytucji wokół pana posła i wszystkich jego przyjaciół, część już z nich, jak wiemy, ma zarzuty. I myślę sobie, że wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w ten proceder, no muszą liczyć się z tym, że przed obliczem wymiaru sprawiedliwości staną i będziemy to wszystko obserwowali i na pewno wyjaśnimy każdą złotówkę.
A myśli pan, że sam pan poseł Matecki też nie może spać spokojnie?
No ja myślę, że pan poseł Matecki wie, co robił, w związku z tym wie, co go czeka.
Rozumiem. Zmieńmy temat. Też na trochę medyczny. Dekryminalizacja aborcji ma wrócić na Sejm na początku listopada. Ważny temat, ale jednak też politycznie mocno rozgrzewający atmosferę. Czy to
zawsze tak było
przed wyborami?
Zawsze tak było, że ta aborcja rozgrzewała emocje polityczne. Ja akurat nie jestem zwolennikiem tego, żeby używać aborcji do gry politycznej, ponieważ uważam, że dekryminalizacja to jest w ogóle jakby abecadło tej sprawy. Mm-hmm. To tego w ogóle trzeba zacząć i mam nadzieję, że to się w końcu stanie. Zaś jestem głęboko przekonany, że Polki razem ze swoimi partnerami mają prawo podejmować decyzje co do losów w ciąży do 12 tygodnia w swoim gronie, a nie w gronie polityków, księży, duchownych czy prokuratorów. I absolutnie chciałbym, żeby ten temat w Polsce zakończyć. No, znam realia polityczne, znam skład Sejmu, wiem, kto ma jakie poglądy. Wiem, że wyborcy poprzedniej opozycji, czyli naszej dzisiejszej koalicji, nakazali nam jakby rządzić razem z Lewicą, Koalicją Obywatelską, Hołownią i trochę bardziej konserwatywnym PSL-em. To jest wybór naszych wyborców, musimy to szanować. Aczkolwiek są pewne rzeczy, które powinny być ponad jakimkolwiek wyborem politycznym. To jest bezpieczeństwo zdrowia kobiet i wolność podejmowania decyzji przez kobiety. I będę przy tym stał, będę tego bronił.
Czyli jeszcze dalej idące zmiany niż tylko dekryminalizacja?
Tak, oczywiście, my zapowiadaliśmy jasno. Ja jestem zwolennikiem absolutnej wolności decyzyjnej do 12 tygodnia ciąży. kobiet i ich partnerów.
Realne w naszych polskich warunkach?
Mam nadzieję, że doprowadzimy w końcu do tego. No, jestem w Sejmie od bardzo dawna. Pierwszy raz progi Sejmu przekroczyłem w roku 2007, czyli no, 16 lat temu. I od tego czasu cały czas ta aborcja powraca. Nigdy nie udało się tego problemu rozwiązać. Ja uważam, że naprawdę Polki na to zasługują i naprawdę politycy powinni potrafić to zrobić. Będę motywował każdego ze swoich partnerów politycznych do tego, żeby podjąć decyzję o zdrowiu i bezpieczeństwu kobiet.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w zeszłym tygodniu w rozmowach pod krawatem przekonywał, że to już jest inny temat, bo on jest mocno politycznie przegadany w wąskich gronach i to już będzie inna dyskusja. To już nie
ja
będzie
ja bym chciał, tak żebyśmy po prostu go przegłosowali ten projekt i chciałbym, żeby te decyzje i te debaty polityczne wokół aborcji się po prostu w Polsce zakończyły. Ja rozumiem, że ona wzbudza emocje, że liderzy muszą rozmawiać, partie polityczne muszą wymieniać poglądy, ale są takie rzeczy, które kiedyś w końcu trzeba załatwić. Ja uważam, jestem głęboko przekonany, że temat aborcji w końcu trzeba załatwić kompleksowo od A do Z, tak, żeby lekarze nie bali się wykonywać zabiegów, kiedy ten zabieg powinien być wykonany, a kobiety miały prawo do podejmowania decyzji.
W tym tygodniu, w poniedziałek, moim gościem był z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński i pytałem go o to i zapytam też pana o to, czy jesteście panowie w stanie ramię w ramię dla regionu działać w Brukseli, czy dla Polski generalnie?
Nie, no wie pan, no, podziały partyjno-polityczne są rzeczą naturalną, ale zawsze w każdej sprawie, w której chodzi o bezpieczeństwo Polski, czy o dobre rozwiązania dla Polski, nie będziemy się oglądali na to, kto z jakiej partii głosuje, tylko będziemy głosowali nad tym, żeby takie rzeczy wprowadzać. Mamy trudny czas w Europie w ogóle i myślę sobie, że te podziały partyjne, polityczne, one oczywiście są, one są głębokie i tak dalej, ale w sprawach kluczowych, myślę tu o bezpieczeństwie, właśnie o zdrowiu, o pandemii czy migracji, to są bardzo poważne problemy i te partyjne podziały powinny się zacierać. Czy będą się zacierać? Mam wątpliwości, ale jeśli pan mnie zapytał, czy ja jestem w stanie zagłosować razem z Brudzińskim w ważnej sprawie dla Polski, oczywiście, że jestem w stanie. Rzadko to bywa, ale tak.
Zapytam jeszcze na koniec o temat, od którego zaczęliśmy, o te wspólne zakupy najdroższych technologii medycznych i leków dla 500 000 000 Europejczyków. To jaki jest realny termin, żeby to weszło w życie, że tak powiem? To jest rok, dwa, trzy, żeby takie funkcjonowały już zasady?
Kiedy wybuchła pandemia,
udało się to szybko
naprawdę
zrobić.
Kilkanaście chyba tygodni, jeśli dobrze pamiętam. Nie chciałbym przekłamać, ale pewnie to był tak mniej więcej ten czas. Udało się te szczepionki kupić. To pokazało, że jak chcemy, to możemy. I ja będę do tego parł, będę cisnął, będę przekonywał, będę walczył, żeby to się stało jak najszybciej. Bo rozmawialiśmy dzisiaj o leku, który kosztuje 15 milionów złotych. Takich leków jest więcej, które kosztują kilkanaście milionów złotych. Rodzice zbierają na te leki w różnego rodzaju zbiórkach. Wspólnota, a taką jest Unia Europejska, musi budować mechanizm bezpieczeństwa dla wszystkich, niezależnie od tego, na jaką chorobę chorują. I jeśli mamy narzędzie do tego, a mamy, bo szczepionki to pokazały, to powinniśmy to zrobić jak najszybciej. Pyta pan mnie o deklarację czasową? Nie wiem. Jeśli pan mnie zapyta, czy będę zaciekle i zapiekle o to walczył? Tak.
300 tysięcy szczepionek na COVID trafiło na razie tylko do Polski. Zaraz ma trafić kolejne 700 tysięcy. Ostatecznie mówi się o 2 milionach. To za mało, czy po prostu to jest popyt-podaż zmierzone, zważone wszystko?
Ja myślę, że to odpowiednie instytucje wokół Ministerstwa Zdrowia odpowiednio zbadały, przeanalizowały. Wiemy, że mieliśmy problem ze szczepionkami dotyczący nadmiernych zakupów. Teraz pewnie, mam nadzieję, że te dane, o których mówimy, są rzetelnie zbadane. Zresztą jestem przekonany, że tak, bo pracują w resorcie zdrowia eksperci, którzy doskonale wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie. Zaś chciałbym też rozwiać mit, że pandemia minęła i jej nie ma. Ona, ten wirus ewoluuje, on się zmienia.
Jest mniej groźny na pewno, tyle ludzi nie umiera.
To prawda, że śmiertelność się zmniejszyła, ale na pewno musimy myśleć o przyszłych nowych falach i musimy być na to przygotowani. I znowu wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie narodowym, czyli to, co musi zrobić Ministerstwo Zdrowia, ale tym też, co musi zrobić Unia Europejska. I tam będę o to walczył.
Dużo było o zdrowiu, no ale nie dziwota, skoro były minister zdrowia i europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz był dziś gościem rozmowy pod krawatem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.